Rozmowa kontrolowana.
Naszym gościem jest Zygmunt Medowski, terapeuta, przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Zacytuję panu sędzię, która skazywała ostatnio gdańskie gimnazjalistki za znęcanie się nad koleżanką. Ona powiedziała tak. Nie ma pojęcia trudna młodzież, jest to synonim określenia beznadziejnych rodziców. Pomyślałam sobie, zabrzmiało jak wyrok, albo co najmniej jak oskarżenie. Ostro, czy nie za ostro?
Znaczy to w ogóle jakby przykre jest, że w ten sposób myślimy o młodzieży, nie?
Bo, że trudna?
Nie, że nie ma czegoś takiego. Ja z perspektywy człowieka, który 30 lat swojego życia obcuje z młodzieżą, pracuje z młodzieżą, to uważam, że to po prostu młodość jest po prostu trudnym okresem w życiu. Znaczy, zgadzam się z panią sędzią, że nie ma trudnej młodzieży, ale że bycie młodym to jest po prostu trudny czas i bez względu na to, co o tym myślimy, to właśnie chyba każdy musi przyznać, że to był piękny czas w jego życiu, ale też okres bardzo trudny, czasami przykry, czasami gorzki, czasami taki, który też zostawił i pewnie tak jak w przypadku tych dziewczyn się zdarzy, zostawi takie piętno na całe życie.
No dobrze, ale wracając do tych rodziców na chwilę, czy zawsze to my rodzice jesteśmy winni tego, że nasze dzieci schodzą na złą drogę, że sobie w życiu nie radzą?
Nie, to znaczy, wie pani co, to jest tak, że tak jak w modelu trudnych zachowań się mówi właściwie zawsze o przynajmniej trzech czynnikach, które mają wpływ na to. Na przykład, że człowiek albo sięga po środki psychoaktywne, albo po różne inne ryzykowne zachowania, to się mówi o takim modelu biopsychospołecznym, nie? Czyli że jeden kawałek to jest coś, co w jakiś sposób, nie wiem, dziedziczymy po naszych przodkach, nawet niekoniecznie tych najbliższych. Najnowsze badania mówią, że to czasami trzeba bardzo daleko sięgnąć, nie? Czyli to wszystko, co jest, co otrzymujemy w genach, a czasami też w jakimś, bym powiedział, takim przekazie transgenetycznym. Nie, nie chcę się rozwodzić nad tym, ale to jest taki kawałek, który jest dosyć istotny i bardzo doceniany, chociażby jeżeli mówimy o takiej polityce profilaktyki nowotworowej. Nie? No tam bardzo wyraźnie się mówi o tym,
badamy geny.
Tak, tak, że badamy geny i że po prostu jest coś takiego, na co niekoniecznie mamy wpływ. Nie? Drugi kawałek to jest wszystko to, co byśmy nazwali czynnikiem społecznym, czyli to, co nas otacza, to jest środowisko, to jest oczywiście też rodzina, nie? Ale to cały świat, który jest wokół nas i temu chętnie bym poświęcił parę minut za chwilę, bo jeszcze wcześniej bym chciał powiedzieć o tym, co chyba jeśli chodzi o młodość jest takie pierwszoplanowe, to są czynniki psychiczne, nie? Czyli to jest wszystko to, co się dzieje w naszym głowie, sercu, umyśle, duszy, co jest trudne, co się kształtuje w tym wieku, co jest cała burza, bym powiedział, hormonalna, emocjonalna i tak dalej. Ja też chcę jakoś jasno powiedzieć, że ja niczego nie sprawiedliwiam, nie? To znaczy też uważam i tak my, jak pracujemy z młodzieżą, to co robimy tak naprawdę, to jest rzeczywiście sprawianie tego, żeby oni, oddając im sprawczość, oddajemy im odpowiedzialność, nie? Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś w ośrodku, który prowadzimy, nie przyłoży się do obiadu, no to nie ma obiadu, nie? No, i wszyscy ponoszą tego konsekwencje, ale też uczymy młodzież tego, że to, że nie ma tego obiadu, to nie oznacza, że ktoś był zły, że ktoś nie chciał, że ktoś koniecznie był leniwy, że po prostu on się tego uczy, nie? I myślę, że to, o czym mówimy jako dorośli, to, że młodzież uczy się życia. I w tym sensie jasne, że ponosimy odpowiedzialność, ale ja bym tego nie ograniczał do rodziców. Ja bym powiedział, że wszyscy ponosimy tę odpowiedzialność.
No dobrze, ale jak słyszymy i kończy się taką konstatacją, że mamy do czynienia z gangiem kilkunastoletnich dziewczynek, to po pierwsze takich świadomych rodziców i dorosłych opanowuje strach, tak? Jak to jest? Gdzie ktoś czegoś nie zauważył? Co się takiego wydarzyło, że się tym skończyło? Bo przecież wszyscy mamy, nie wiem, mamy, będziemy mieli dzieci.
Wie pani co? To znaczy wchodzimy na niebezpieczne tory. Mhm. W sensie takim, że też mi nie chodzi o to, żeby kogoś zawstydzać, czy żeby kogoś prowokować do do jakiegoś odpierania ataków. Też nie chodzi mi o to, żeby kogoś atakować, ale...
Ale może czasem trzeba nas, rodziców, wstydzać, nie jest tak?
Wie pani co? Nie. To nie? Znaczy, ja bym powiedział, nas, społeczeństwo. Bo pytanie jest takie, wszyscy, którzy się znają na profilaktyce, wiedzą, że najsilniejszą, najmocniejszą, najpotężniejszą strategią profilaktyczną jest strategia edukacji normatywnej. Czyli tak naprawdę naśladownictwo, nie? Młodzież się uczy głównie poprzez to, czego naśladuje. I teraz jak ja patrzę na świat dorosłych, który mnie otacza, to jest bardzo przykry świat. To jest świat hejtu, to jest świat ataków, to jest świat konkurencji bezwzględnej w ogóle. To jest świat, w którym się nie liczą takie wartości, w których ja się wychowałem na przykład, nie? Takie, które są, nie wiem, nie uczono tolerancji, nie uczono szacunku, nie uczono tego, żeby szanować drugiego człowieka i tak dalej, nie? I teraz to trochę my przypominamy dorośli, właśnie my przypominamy jako społeczeństwo rodziców, którzy na przykład, nie wiem, piją, jarają papierosy, leją się na okrągło, nie? A potem czekają, żeby te dzieci były grzeczne i żeby one się zachowywały i żeby, a skąd one to mają mieć?
Ale wie pan, mówi pan o rzeczach dosyć oczywistych, tak? Jak pijesz, to nie mi potem, tak sobie myślę, pretensji do twojego dziecka, że cię naśladuje.
No to tak samo jest dokładnie, wie pani, jeżeli jesteś agresywny, to nie mi pretensji.
No właśnie, ale to jest często tak, że my krzyczymy, a potem sobie myślimy, ale dlaczego ono jest
agresywne? Dlaczego ono jest takie nerwowe? Tak jest. Wie pani, do tego jeszcze dochodzi cały świat taki, ja nie wiem, szkoda, że tak mało czasu właśnie poświęcamy na rozmowy o młodzieży, o tym, z czym ona się boryka. Ja znowu jeszcze raz pomówię, że nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać, ale chodzi o to, żeby wspólnie z nimi brać tę odpowiedzialność, nie? To znaczy, my też kreujemy ten świat. Jeżeli jest tak na przykład, że badania mówią o tym, że poziom lęku się podniósł o 50%, dlatego, że świat wirtualny tak odbiega od świata realnego, że to są dwa różne światy, tak? A młodzież żyje w świecie wirtualnym i ona chce być piękna, ona chce być zamożna, ona chce pachnieć, ona chce nie mieć pryszczy i tak dalej. I tak dalej. Nikt tego nie tłumaczy, nikt z nim nie rozmawia. I właściwie jest tak, że my ich zostawiamy samych sobie i znowu ja podkreślam, że nie mówię tylko o rodzicach, bo rodzice, wie pani, ja współczuję rodzicom, to znaczy ja już nie jestem, znaczy jestem rodzicem, ale głównie jestem dziadkiem w tej chwili, ale też ja nie powiem, że jestem fajnym dziadkiem, bo ja też muszę wiązać koniec z końcem, bo ja też muszę biegać od jednej pracy do pracy, tak jak 90, moim zdaniem, procent dorosłych ludzi ma, tak? Nie jest w stanie poświęcić wystarczająco czasu to nie jest łatwe pracować z tą młodzieżą. Dla mnie to jest przyjemność, ja to umiem, nie?
No dobrze, ale jeśli już tak, jest jak jest, tak? I taką mam rzeczywistość, jaką mamy. Pracujemy, zarabiamy pieniądze. To jeśli już jesteśmy na tyle świadomi, że wiemy, że z tymi dziećmi musimy być, to jak z nimi być? Co to znaczy być z tym dzieckiem? Co to znaczy rozmawiać z nim? Co to znaczy być dla niego empatycznym? Jak ten czas, czasem mały, krótki czas, wykorzystać intensywnie? Bo to nie są, czy nie zawsze chodzi o to, żeby to był wspólny sport, choć myślę, że to jest fajne.
Tak się składa, że ja stąd jadę na uniwersytet, tam będę uczył studentów czegoś, co się nazywa dialog motywujący. Podstawową rzeczą tam są tak zwane zasady. I taka zasada mówi o tym, że nie oceniaj, słuchaj klienta, zrozum motywację i wspieraj go. Ja bym powiedział, że to idealnie pasuje do tego, o czym mówimy o młodzieży, nie? To znaczy, przede wszystkim jest, jakoś też ja się skrzywiłem w środku, jak pani powiedziała, że musimy z tą młodzieżą być. Dopóki będzie tak, że tak myślimy o tym, ja rozumiem, że to tak, no, padło
dobrze,
między zdaniami. Tak, że my, tak, że bycie z młodzieżą jest przyjemnością, jest radością i jeżeli oni to czują, jeżeli czują kochani, jeżeli mogą przyjść, porozmawiać o swoich kłopotach, ja mogę powiedzieć, wie pani, mnie strasznie się podoba taka definicja ryzykownych zachowań, która mówi o tym, że to jest destrukcyjny sposób na konstruktywne potrzeby. Co to znaczy? Że jeżeli nie potrafię sięgnąć po bezpieczeństwo, po miłość, po przyjaźń w konstruktywny sposób, to ja będę sięgał w taki, w jaki potrafię, nie? Czyli będę tak, będę zakładał gangi, będę robił różne rzeczy, które są przykre, które się nie podobają ludziom, bo ja chcę się czuć bezpieczny, ja chcę się czuć kochany, ja chcę się czuć ważny. Jeżeli nie jestem w stanie być ważny, nie wiem, będąc członkiem orkiestry Owsiaka, jakimś wielkim koordynatorem czy kimś, no to będę robił tak, żeby się czuć ważny w inny sposób. To jest proste, to jest matematyka.
Nie znając tej sprawy dokładnie, bo pewnie nie zna pan tych dziewczyn, które zostały skazane, ale tak gdyby obstawiać, czy jest dla nich szansa?
Wie pani co, ja trochę wiem, nie? Mhm. To znaczy w sensie takim, ja też nie muszę zbyt za wiele wiedzieć, bo ja powiedziałem od 30 lat właściwie nie sądzę, żeby to się różniło od wiele od sytuacji, które my znamy na co dzień, tak? Jasne, że jest szansa i gdyby takiej szansy nie było, to my byśmy nie zakładali takiego ośrodku jak Mrowisko w Sopocie na przykład, czy jak te ośrodki, które mamy dzienne. Ale znowu jest tak, że nie wiem, też nie chcę wyjść na faceta, który ciągle narzeka, ale nie ma takich miejsc na przykład. Strasznie bym się, ja bardzo bym chciał, żebyśmy mieli takie ośrodki socjoterapeutyczne, dobrze wyposażone, z dobrą kadrą, gdzie przede wszystkim z dobrymi terapeutami, bo jedno nie ulega wątpliwości, że te dziewczęta, one potrzebują pomocy, nie? Bez względu na to, ja tu nie dzielę na osoby, które stosowały przemoc, które doświadczały przemocy, bo i jedne i drugie potrzebują pomocy, nie? I wszyscy, którzy się na tym znają, wiedzą, że to nie może być pomoc byle jaka. To znaczy, że to musi być naprawdę dobrzy terapeuci, którzy się tym zajmą i dobre warunki. I na co niestety nie ma pieniędzy.
A rzeczywistość będzie jaka, że trafią do jakich młodzieżowych ośrodków?
Tego nie wiem, gdzie trafią, ale wiem, że dużo zależy od tego, gdzie trafią.
A my, ci dorośli właśnie, kiedy już zauważymy, że coś jest nie tak i kiedy ta sytuacja nie dojrzeje do takiej, co moglibyśmy, co możemy zrobić? Co powinniśmy zrobić? Takie trochę ABC.
No to, co powiedziałem, to znaczy nie oceniać, słuchać, dawać wsparcie, troszczyć się i też oczywiście stawiać wymagania. To znaczy nam się często myli, że młodzież no już jest w takiej trudnej sytuacji, że nie ma co stawiać wymagania. Wymagania, jeżeli one są dobrze postawione i jeżeli im towarzyszy troska, to one dają poczucie bezpieczeństwa, dlatego że człowiek się czuje wtedy sprawczy, nie? Czyli jeżeli na przykład jest tak, że my uczymy, ale to też znowu wracam do tego przykładu, nie? Czyli jeżeli my jesteśmy sami w stanie rozwiązać konflikt w sposób, który nie jest siłowy, który jest dążeniem do kompromisu, do jakiegoś dogadania się, tak? To dziecko się uczy przy tym i uczy się, że to jest trudne, ale że to jest możliwe i że to się opłaca. To jest jedyny sposób, jaki znam.
I to jest możliwe w każdym wieku?
No, ja mam 60 lat i się uczę ciągle, więc myślę, że tak. No.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.